Kilka lat później, podczas promocji oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi w 1995 roku, rozmawiałem na ten temat z generałem Gromosławem Czempińskim, ówczesnym szefem UOP. Już po oficjalnej uroczystości staliśmy w szerszym gronie, z kieliszkami szampana w rękach. Gdy Czempiński dowiedział się, że jestem funkcjonariuszem obserwacji, zebrało mu się na wspominki i zaczął opowiadać, jak to w latach 70. w starych Kiejkutach uczono ich gasić wywiadowców. Gaszenie to w języku służb wywiadu nic innego jak sposób wprowadzenia potencjalnego przeciwnika w stan podenerwowania. Metoda była pozornie prosta, bo polegała na tym, że oficer wywiadu podczas trasy sprawdzeniowej, domyślając się, że może być obserwowany, starał się nawiązać kontakt wzrokowy z domniemanym wywiadowcą. Innymi słowy, starał się doprowadzić do sytuacji, w której mógłby spojrzeć mu głęboko w oczy. Najczęstszą reakcją wywiadowcy było szybkie spuszczenie wzroku, bo w takiej sytuacji był to odruch, głęboko zakodowany w psychice funkcjonariusza. Odruchu tego niełatwo było się pozbyć. Udawało się to nielicznym i dopiero w efekcie wytrwałego treningu lub wieloletniej praktyki. Mistrzynią bezpośredniego kontaktu z figurantem była moja kierowniczka zmiany, Myszka, która podczas obserwacji figurantów potrafiła robić z nimi zakupy czy stać w kolejkach, zawsze pozostając poza podejrzeniem, że jest funkcjonariuszką z firmy. Do zachowań aż do tego stopnia maskujących stres i zdenerwowanie trzeba było mieć jednak nie tylko praktykę, ale też określone predyspozycje, pozwalające na pogodzenie naturalnego zachowania z realizacją czynności służbowych. Po zakończonej realizacji, która trwała bez mała do północy, co jest standardowym czasem zakończenia obserwacji, bo zazwyczaj odczekuje się pół godziny po zgaszeniu świateł w oknach obserwowanego, wszyscy wróciliśmy na bazę, gdzie zdaliśmy pobrany sprzęt techniki specjalnej, wypełniając fiszki z danymi dotyczącymi ilości wykonanych zdjęć i filmu z kamer wideo. Nie był to jednak koniec pracy. Efekty prowadzonych działań trzeba było podsumować w dokumencie nazywanym komunikatem, czyli mówiąc po ludzku, w raporcie z efektów wykonanych działań. Komunikat sporządzają wszyscy wywiadowcy biorący udział w obserwacji, tak by opis wydarzeń i zachowań figuranta był jak najbardziej obiektywny i uwzględniał uwagi oraz spostrzeżenia wszystkich uczestniczących w akcji. W komunikacie należy zawrzeć nie tylko ustalone kontakty czy adresy, ale przede wszystkim precyzyjnie opisać całą realizację, praktycznie minuta po minucie. Ujęte muszą zostać wszystkie trasy przemieszczania się, mijane punkty, wejścia w martwe pola i temu podobne. Wszystko to po to, by w przypadku kolejnej obserwacji i pojawienia się obserwowanego w tych samych miejscach dysponować dokładną analizą pod kątem stwierdzenia realizacji przez figuranta elementów trasy sprawdzeniowej. Na koniec komunikat wraz z załącznikiem w postaci ustaleń sekcji operacyjnej dotyczących danych personalnych i adresów kontaktów figuranta zostaje przesłany do zleceniodawcy zadania obserwacyjnego. I na tym rola Wydziału Obserwacji zostaje zakończona. Regułą było, że nie informowano nas, jak dalej potoczyła się dana sprawa, ani też jaki był los naszych figurantów. Słyszałem jednak, że mój pierwszy obiekt obserwacji, Ukrainka Natalia T., miała później problemy, bo władze uczelni nie przedłużyły jej doktoratu. Ponoć wyjechała z Polski i już nie wróciła. Tak czy inaczej, moje pierwsze prawdziwe zadanie zostało zakończone sukcesem, bo tak oceniono akcję i mój w niej udział. W moim przypadku sukces ten wiązał się z olbrzymim stresem i przekonaniem, że jeszcze wiele muszę się nauczyć, aby zostać pełnoprawnym wywiadowcą. Życie jednak, jak to zwykle bywa, sprawiło mi niespodziankę. Bo czy mogłem przewidzieć, że po 30 miesiącach, gdy dopiero tak naprawdę zaczynałem rozumieć, o co chodzi w obserwacji, i gdy zaczynałem oswajać się z tą robotą, nagle zostanę przeniesiony do sekcji operacyjnej i nie będę miał więcej możliwości doskonalenia swojej profesji? Następne 2,5 roku spędziłem na zajęciach, do których uciekają się funkcjonariusze służb tajnych, kiedy nie chcą dostać obłędu i jeszcze wierzą w sens swojej profesji. A więc na niekończących się ćwiczeniach, kursach i szkoleniach. I gdy wydawało mi się, że w zakresie zasad obserwacji wiem już wszystko o wszystkim, nagle odkrywałem, że są rzeczy, o których dotąd nie miałem zielonego pojęcia. I od początku uczyłem się tego, co w tej robocie nieodzowne. Na przykład o tym, co najczęściej niweczy obserwację i pozwala figurantowi na jej wykrycie. O powtarzalności twarzy, ubrań, tablic rejestracyjnych, marek samochodów. Najtrudniej jest zapamiętać twarz, najłatwiej ubranie. By zwiększyć szanse realizacji zadań, biuro obserwacji wyposażono w profesjonalną charakteryzatornię i zatrudniono profesjonalistki podkupione z najlepszych teatrów. Swoją pracę wykonywały z pasją. Śledziły najnowsze trendy w branży, używały najlepszych środków. Charakteryzację robiono przed wyjazdem na realizację lub w jej trakcie, w przystosowanym do tego samochodzie. Analogicznie było z szatnią, kolejnym środkiem konspirującym działania. Wywiadowca mógł wielokrotnie zmieniać odzież wierzchnią w zależności od miejsca, w jakie udawał się figurant. Siłownia, teatr czy ekskluzywna restauracja, wszystko jedno, bo szatnia była przygotowana na każdą okazję. Oddzielny problem to maskowanie samochodów. Tu też uczyliśmy się od najlepszych. A niedościgniony wzorzec wypracowało FBI. W czasach Hoovera Amerykanie otworzyli, oczywiście pod legendą, wielką liczbę wypożyczalni samochodów, z których korzystali także niczego nieświadomi zwykli klienci. Dzięki takiej legendzie samochody swobodnie przemieszczały się pomiędzy miastami i stanami, co gwarantowało uniknięcie powtarzalności marek, kolorów i tablic rejestracyjnych, a to z kolei zapewniało zachowanie konspiracji dla wywiadowców i umożliwiało konspirację działań. Profesjonalni byli też Rosjanie, którzy podczas poważniejszych zadań wysłali jednocześnie ponad 100 wywiadowców i kilkadziesiąt samochodów, co w praktyce uniemożliwiało wykrycie obserwacji. W UOP nigdy nie było takich środków, ale braki w tym zakresie nadrabialiśmy pomysłowością i zaangażowaniem. Tak więc pod czujnym okiem siwego, nadzorującego proces mojej adaptacji, wiedziałem coraz więcej o tej robocie. Wiedziałem, co robić i jak to robić, jednak w żaden sposób nie przekładało się to na moją pozycję w hierarchii funkcjonariuszy bazy. Ponieważ byłem najmłodszy stażem, otrzymywałem najbardziej uciążliwe, tudzież najbardziej obciążające kieszeń, zadania. Dostawiania wszystkim piwa czy mocniejszych trunków zdążyłem się już nawet przyzwyczaić. Ale oczywiście w granicach normy i na miarę moich finansowych możliwości. Gdy te się wyczerpywały, a wyczerpywały się zawsze w połowie miesiąca, następowała zrzutka. Gorzej było z dyżurami na punkcie zakrytym, które polegały na gapieniu się w ekran monitora podłączonego do kamery przez 12 godzin non-stop, w nieogrzewanym samochodzie, którego nie można było opuścić nawet na chwilę. Naczelną zasadą przestrzeganą przez kierowników sekcji przy ustalaniu obsady PZ było kierowanie do tego zadania funkcjonariuszy najmłodszych stażem i najbardziej podpadniętych u kierownictwa wydziału. A że przez pierwsze 1,5 roku służby to ja byłem najmłodszym funkcjonariuszem, otrzymywałem ten przydział obligatoryjnie. i nie było od tego odwołania. Z czasem zauważyłem jednak, że okowy niechęci i nieufności wobec mojej osoby, a związane z protekcją, której nie było, zaczynają pękać. Doszło do tego, że nie tylko z niektórymi kolegami ze służby, ale nawet z niektórymi przełożonymi zacząłem się integrować na dobre. Integracja miała zresztą różne barwy i nie zawsze były to odcienie przyjemne. Pewnego mroźnego styczniowego wieczoru, gdy pełniłem popołudniowy dyżur na stanowisku kierowania wydziału, zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem znajomy głos Ryśka Krawczyka, naczelnika jednego z wydziałów. Wiedziałem, że tego dnia w delegaturze odbywa się doroczna odprawa naczelników z kierownictwem delegatury i dyrekcją Biura Obserwacji UOP, podsumowująca ostatnie 12 miesięcy. Wiedziałem też, że zgodnie z tradycją po odprawie panowie udali się na późną kolację, suto zakrapianą alkoholem, podczas której jedni naczelnicy opijali sukcesy, inni smutki. Po głosie Ryśka poznałem, że określenie kolacja suto zakrapiana alkoholem nie do końca oddaje jakość świętowania. Domyśliłem się, że tego wieczora będę miał przechlapane. I nie pomyliłem się. Słuchaj, Tomek, weź samochód służbowy i przyjedź pod koncertową. Odwieziesz mnie i zastępcę do domu, zawyrokował naczelnik, któremu wypowiedzenie tych dwóch zdań zajęło dobrą minutę. Okej, będę za pół godziny, odpowiedziałem, bo jakie miałem wyjście. Jeżeli nas nie będzie, to czekaj w samochodzie, wybełkotał. Tym razem trwało to tylko pół minuty. Rozumiałem, że nie będę czekał kwadrans, lecz wiele kwadransów, bo przecież wiedziałem, że panowie mają zwyczaj picia tak zwanego rozchodniaczka. Ten nigdy nie kończył się na jednym czy dwóch kieliszkach, a raczej na paru butelkach. Co jednak było robić? Podjechałem pod restaurację i zgodnie z poleceniem zatrzymałem się na parkingu. Była to era awaryjnych polonezów. Można więc sobie wyobrazić przyjemność wynikającą z oczekiwania na 20-stopniowym mrozie w samochodzie praktycznie pozbawionym ogrzewania. Jakby tego było mało, dwukrotnie nawiedziły mnie patrole policji powiadomione przez usłużnych mieszkańców okolicznych bloków. Według policjantów donoszono o dziwnym osobniku, który od kilku godzin przesiaduje w środku nocy w samochodzie z włączonym silnikiem. Bogiem a prawdą obywatele zachowali się jak trzeba. Był to bowiem czas, w którym złodzieje samochodów byli aktywni i pojazdy często ginęły z osiedlowych parkingów. Byłem jednym wielkim soplem lodu, gdy nad ranem nagle całe towarzystwo wytoczyło się z restauracji i taksówkami zaczęło rozjeżdżać się do domów. Rysiek Krawczyk nigdy nie zamówiłby taksówki, to było poniżej jego godności. Stał w towarzystwie drugiego mężczyzny, którego wcześniej nie spotkałem. Gdy mnie zobaczył, wraz z kompanem ruszył w moją stronę. Jakimś cudem, kołysząc się mocno na sztywnych nogach, doczłapali się do samochodu i otworzyli tylne drzwi. Zawieź nas na ulicę Harnasie, wydał polecenie naczelnik tonem nieznoszącym sprzeciwu. A gdzie jest ta ulica, bo nie pamiętam, zapytałem nieśmiało. Kurwa mać, i ty jesteś wywiadowcą? Tyle szkoleń i zmarnowanych pieniędzy podatników. Stracony czas, stracone pieniądze, darł się w niebo głos. I ty chcesz zostać oficerem? Brać sobie, nic mnie to nie obchodzi. Ale masz mnie zawieźć, gdzie powiedziałem. Wiedziałem, że to nie przelewki. Wkurzony naczelnik był gorszy od wkurzonego żubra. Szczególnie, że wkurzonego naczelnika widziałem nie raz, żubra nigdy. Zdawałem sobie sprawę z powagi sytuacji i próbowałem znaleźć rozwiązanie, ale to nie było proste. Najbliższe postoje taksówek ze względu na porę świeciły pustkami. Tak samo zresztą jak ulice. Przez kilkanaście minut wysłuchiwałem pretensji przełożonego i rozpaczliwie próbowałem znaleźć wyjście z sytuacji. W końcu moja duma poszła w odstawkę, więc podjechałem pod dworzec PKP i zapytałem stojących tam taksówkarzy. Oni jednak także mieli dylemat z umiejscowieniem lokalizacji. I dopiero po kilku minutach przy pomocy centrali udało mi się odnaleźć ulicę Harnasie. Okazało się, że były to zupełne peryferie Lublina, sama zaś ulica powstała zaledwie kilka tygodni wcześniej. Po dotarciu na wskazane miejsce zatrzymałem samochód i czekałem, aż panowie wysiądą. Ale nie wysiedli. Okazało się bowiem, że naczelnik zmienił zdanie i polecił odwieźć się do domu. Do dziś nie wiem, czy była to z jego strony fanaberia, czy kolejny rodzaj specyficznego testu sprawdzającego moją nerwową wytrzymałość. W świecie, w którym wszystko było mistyfikacją, wszystko było możliwe. A jak pokazał czas w zakresie testowania funkcjonariuszy, każdego niemal dnia wyobraźnia kierownictwa permanentnie wyrabiała nadgodziny. Z początkiem 1994 roku zostałem skierowany na dwumiesięczny kurs podoficerski do Szkoły Obserwacji w Warszawie. Biuro Obserwacji jako jedyny pion miało szkolnictwo niezależne od biura kadr i szkolenia. Komendantem szkoły był Bogdan Musiał, dobry chłop, w stopniu majora i randze naczelnika wydziału. W rzeczywistości więc Szkoła Obserwacji była jednym z wydziałów biura, co dawało dużą niezależność w kształtowaniu programu nauczania i pozwalało na realizację w dowolnym czasie zajęć szkoleniowych. Ale po kolei. Szkoła mieściła się w budynkach należących do UOP przy ulicy Samochodowej w Warszawie, w tym samym miejscu, co wydziały Biura Techniki, Obserwacji i AG. Placówka miała własną krytą strzelnicę, basen, salę gimnastyczną oraz część wypoczynkowo-rekreacyjną z siłownią i sauną. Na pierwszym piętrze mieściła się część hotelowa, w której kwaterowano słuchaczy. Na drugim zaś i ostatnim sale wykładowe, kameralna aula oraz sale do ćwiczeń z zajęć technicznych. Dwu- i trzyosobowe pokoje kursantów zostały bogato wyposażone i to rzecz jasna w każdym tego sformułowania znaczeniu. Bo oczywiście wszystkie zostały uzbrojone w PP, podsłuch pokojowy, i PDF, dokumentacja fotograficzna. Zasadą każdej ze szkół czy ośrodków szkolenia Urzędu Ochrony Państwa w Łodzi czy później Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w EMOWie oraz Agencji Wywiadu w Kiejkutach była pełna kontrola słuchaczy podczas pobytu na terenie ośrodków. Służyło to przede wszystkim poszerzeniu wiedzy o funkcjonariuszu, jego skłonnościach i nałogach, zachowaniu pod wpływem alkoholu, w stosunku do kolegów i wykładowców, dyskrecji oraz innych cechach charakterologicznych. Rzecz jasna, wszyscy o tym wiedzieli, ale z czasem przyzwyczaili się do takiej sytuacji i przestali na ów fakt zwracać jakąkolwiek uwagę. Złośliwi, a tych jak wiadomo nie brakuje nigdy i nigdzie, na organizowanych imprezach celowo prowokowali rozmowy dotyczące zajęć i kadry szkoły, wyrażając przy tym krytyczne uwagi, często uzasadnione. Teorię dotyczącą takich zagadnień jak system prawny RP, pragmatyka służbowa, przepisy wewnętrzne w UOP czy zasady pracy operacyjnej wykładali byli funkcjonariusze biura prawnego UOP. Natomiast zajęcia z przedmiotów praktycznych kadra kierownicza wydziałów obserwacji w Warszawie. Teorią nikt się nie przejmował, najważniejsze bowiem były przedmioty praktyczne, obserwacyjne, bo tak naprawdę kurs podoficerski miał dać nam wiedzę o metodach prowadzenia obserwacji, o taktyce czy planowaniu środków i sił. Jednym słowem miał po prostu wychować wywiadowcę. Zajęcia odbywały się przez cały dzień. Rankiem teoria w wymiarze 3 godzin, później do wieczora nauka praktyczna. Zajęcia w ciemni fotograficznej, obsługa sprzętu foto i wideo, jazda operacyjna w warunkach prowadzenia obserwacji na specjalnym torze, Zajęcia strzeleckie oraz ćwiczenia z charakteryzatorni. Zajęcia praktyczne w zdecydowanej większości składały się z prowadzenia obserwacji za pozorantami. I to nie byli jakimi pozorantami. Naszymi przeciwnikami byli nieznani nam słuchacze ośrodka szkolenia wywiadu w Kiejkutach, czyli przyszli oficerowie operacyjni, ćwiczący trasy sprawdzeniowe. Słuchacze OSW w Kiejkutach byli w połowie trwania swojego kursu. Mieli więc już jakie takie pojęcie o obserwacji, bo ćwiczyli ją w delegaturach z wydziałami terenowymi. Zadanie, jakie przed nimi postawiono, to wykrycie obserwacji. Prawda była taka, że absolwent OSW, który nie wykrył obserwacji, nie miał najmniejszych szans na zostanie agentem wywiadu. Tak więc nie była to zabawa, lecz bardzo poważna rozgrywka. Poważna także z naszego punktu widzenia, a naszym zadaniem było po prostu nie dać się wykryć. Po zakończeniu ćwiczeń każda ze stron szkolenia we własnym gronie sporządzała swoją dokumentację. Wywiadowcy podawali szczegółowe rysopisy, opisywali elementy ubioru, ulice i miejsca, w których prowadzili obserwacje za pozorantami. Z kolei kursanci wywiadu sporządzali dokumentację wskazującą osoby, które typowali jako wywiadowców oraz miejsca, w których obserwatorzy zostali przez nich wykryci. Porównanie obu tych dokumentacji dawało bezcenne pole do analiz. Atmosfera panująca na kursie była doskonała, choć przecież wcześniej nikt z nikim się nie znał. Wyjścia na miasto były limitowane, wyłącznie po uzyskaniu specjalnej przepustki wystawionej przez oficera dyżurnego. Zakupy można było robić tylko podczas wyjazdów na posiłki i generalnie obowiązywał rygor wojskowy. Jednym słowem, byliśmy zdani na siebie. Większość kursantów stanowili funkcjonariusze w młodym wieku z kilkunastomiesięcznym stażem. Był tylko jeden, który drastycznie przebijał wiekiem pozostałych. Mój współlokator, który miał 40 lat. Nazywał się Roman Jankowski i jak się okazało, był legendą Solidarności. Romek trafił do UOP w tym samym czasie co ja, do analogicznego Wydziału Obserwacji Delegatury w Gdańsku. I pomimo dzielącej nas różnicy wieku, polubiliśmy się i zaprzyjaźniliśmy bardzo szybko. Wieczorami długo rozmawialiśmy, często przy mocnym trunku, na bieżące tematy polityczne. I zresztą nie tylko polityczne. Z racji swoich gdańskich kontaktów był doskonale zorientowany w kulisach bieżącej polityki i niuansach zakulisowych politycznych gier. Pamiętam, że oglądając w telewizji pełne frazesów gęby polityków, a jednocześnie wiedząc od Romka to i owo, czyli kto jest naprawdę kim, kto z kim sypia, kto z kim pije wódkę i jakie robi interesy, niejednokrotnie gorzko uśmiechałem się do swoich myśli. Bo powiedzieć o tej menażerii bagno to tyle, co nie powiedzieć nic. Jankowski już wtedy, a był to rok 1994, opowiadał o kulisach powstania KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i o roli politycznej dzisiejszego prezydenta Europy Donalda Tuska, a także Jacka Merkla, tajnego współpracownika SB, czy Jana Krzysztofa Bieleckiego. Opowiadał o ich kontaktach z Wiktorem Kubiakiem, współpracownikiem komunistycznego wywiadu, a później także mafii pruszkowskiej, który finansował powstanie KLD, bynajmniej nie za swoje pieniądze, o roli Służby Bezpieczeństwa, czy WSW i WSI w kształtowaniu polskiej rzeczywistości początków lat 90. Opowiadał o zdradzie ideałów przez przywódców Solidarności, o czołowych działaczach S, którzy poszli na współpracę z komunistami. Tematy naszych rozmów były dla mnie tyleż interesujące, co przygnębiające. bo już wówczas przywodziły na myśl folwark zwierzęcy Orwella, zwłaszcza końcową scenę, w której świnie dogadały się z ludźmi, naigrywając się po cichu z innych oszukanych zwierząt. Romek nie był typem karierowicza i nie chciał wykorzystywać swoich kontaktów do robienia politycznej kariery lub znalezienia intratnej posady. Karierę zawodową w UOP rozpoczynał od stanowiska wywiadowcy, podobnie jak ja, a następnie przeszedł wszystkie szczeble w UOP i ABW. Są ludzie, którzy dla kariery i pieniędzy zrobią wszystko, złamią przyjaźń, zdepczą zasady, zniszczą lub nawet pogrzebią innych ludzi. Ale są też tacy, którzy idą przez życie prostą drogą, bo takim nakazują zasady i przyzwoitość. I Roman takim właśnie był człowiekiem. Po ukończeniu kursu przez szereg lat utrzymywaliśmy żywy kontakt. Jednak upływ czasu dzieląca nas odległość i nawał zajęć nie sprzyjały utrzymaniu tej relacji. Tym samym raz jeszcze przekonałem się, że ciężko uratować przyjaźń podtrzymywaną znaczkiem pocztowym.